Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Panie prezydencie, wybory parlamentarne już za nami. Jak pan skomentuje wyniki wyborów w naszym subregionie, tak to nazwę? No i chciałabym też o frekwencję zapytać. Czy ta zaskoczyła pana prezydenta?
Przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego, jak obywatele, obywatelki naszego kraju licznie poszli do wyborów. Chciałoby się, żeby każde kolejne wybory, czy to samorządowe, czy do Parlamentu Europejskiego, czy te na prezydenta kraju, miały właśnie tak wysoką frekwencję. To znaczy, że w pewnym stopniu emocje takie polityczne tkwią w większości z nas. To jest pierwszy wniosek. A drugi, że jednak duża część społeczeństwa chciała coś zmienić w naszym kraju i widziała taką potrzebę poprzez konieczność zagłosowania i uznania, że ten jeden głos jest naprawdę bardzo ważny. Okazało się, że tych głosów uzbierało się bardzo, bardzo dużo.
Czeka pan na to, co będzie się teraz działo w polityce, na to, kto z kim się porozumie i jaka koalicja będzie rządziła w kraju?
Wydaje się to oczywiste w tym momencie z uwagi na deklaracje liderów poszczególnych partii, że nawiązana zostanie koalicja partii opozycyjnych w stosunku do obecnego rządu. Z perspektywy nas tu lokalnie i samorządów miasta, no najważniejsze dla nas jest to, żeby zostały odblokowane fundusze europejskie, zarówno te z KPO, jak i te z polityki spójności, bo takie miasta jak Ciechanów w ostatnich latach bardzo szybko, sprawnie rozwijały się dzięki funduszom europejskim. Dzięki temu mogliśmy je pozyskiwać, inwestować, zmieniać jakość życia naszych mieszkańców, przeprowadzać wiele ważnych, potrzebnych projektów i chcielibyśmy to robić dalej. Dlatego tego, czego ja oczekuję od nowego rządu, to jest jak najszybsze uruchomienie funduszy europejskich po to, żebyśmy mogli jako samorządy je pozyskiwać i tu na miejscu wykorzystywać.
Panie prezydencie, za frekwencję samorządy otrzymają nagrody w postaci milionów. No Ciechanów jest za dużym miastem, żeby skorzystać.
No niestety zostaliśmy wykluczeni z tego, chociaż ta frekwencja w Ciechanowie, w mieście Ciechanów była największa spośród wszystkich gmin naszego regionu, to zostaliśmy z tego konkursu jakby wykluczeni. Natomiast no, na razie ci, którzy nawet wygrali w tym konkursie te małe gminy do 20 tysięcy mieszkańców, no też nie wiadomo, czy te pieniądze tak naprawdę dostaną. Czy to było tylko tak rzucone, żeby zachęcić do uczestnictwa w wyborach, a teraz nie ma komu wypłacić tych pieniędzy, bo przecież na ten moment nic na ten temat te gminy, wójtowie tych gmin, radni nic nie wiedzą. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast no, tutaj nie chodzi o to, żebyśmy organizowali w przyszłości jakieś bitwy o frekwencje, bo można wygrać środki na remizę czy na wóz strażacki. To wydaje się absurdalne. No, chodzi o taką zwykłą obywatelską postawę, że w wyborach powinno się uczestniczyć. I ja też brałem udział w takiej akcji Nie śpij, bo cię przegłosują. Zachęcałem wszystkich do tego, żeby pójść na wybory. I nieważne, na kogo dana osoba chce zagłosować w poszczególnych wyborach, ale ważne jest to uczestnictwo, to, żeby mieć wpływ i kształtować rzeczywistość wokół nas.
Panie prezydencie, musimy o tym powiedzieć, to jest bardzo ważna informacja, iż pan Adam Krzemiński został posłem, mieszkaniec Ciechanowa. Mamy posła z Ciechanowa, nie możemy tego ukrywać. Jak pan oceni wynik pana Adama Krzemińskiego i co to wnosi do sytuacji w samorządzie, bo jest pan Adam Krzemiński dyrektorem Centrum Usług Wspólnych, czy tu będzie zmiana?
Tak, to jest jednostka podległa miastu, która zarządza od takiej strony finansowej naszymi miejskimi szkołami, przedszkolami i żłobkiem. Przede wszystkim serdeczne gratulacje dla pana Adama Krzemińskiego. Ja już osobiście mu te gratulacje złożyłem. Cieszę się, że jest poseł właśnie bezpośrednio z miasta Ciechanów, który tu mieszka, funkcjonuje i dotychczas pracował, bo teraz będzie pracował przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, no ale pewnie też tu będzie miał swoje biuro poselskie. Na pewno to jak gdyby pozwala nam sądzić, że ten kontakt pomiędzy miastem a właśnie parlamentem będzie jeszcze lepszy niż dotychczas, że będziemy mogli bezpośrednio do niego zgłaszać różne sprawy, które będzie mógł starać się przeforsować w Sejmie. Ja osobiście mam z panem Adamem też bardzo dobry kontakt, więc też liczę na to, że będzie interesy naszych mieszkańców, samorządu tam w parlamencie dobrze reprezentował. No przede wszystkim on w ostatnich wielu latach funkcjonował w obszarze oświaty, a tu jest naprawdę dużo do zrobienia. No przede wszystkim chodzi o kwestię finansowania oświaty, bo jak wiemy, z tym samorządy od lat się borykają, nie dostają wystarczających pieniędzy w ramach subwencji z budżetu państwa na funkcjonowanie szkół i muszą same dokładać ze swojego budżetu środki finansowe, przez co na przykład te pieniądze nie są przeznaczane na inne cele inwestycyjne, a mogłyby być. Więc
panie prezydencie, ale czy
wierzy
pan, że znajdą się środki, aby zapewnić finansowanie całej oświaty tak nagle? Bo wie pan, no nie jest to łatwa sytuacja, jeśli chodzi o finanse państwa.
Samorządy oczekują w minimalnym stopniu tego, żeby starczało na wynagrodzenia dla nauczycieli. Żeby nie było tak, że wynagrodzenia nauczycieli są ustalane w postaci rozporządzeń ministra edukacji, natomiast nie są przekazywane na te wynagrodzenia pieniądze. No bo dziś mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że wynagrodzenia są gdzieś indziej ustalane, a przez samorząd wypłacane. Dlatego też chociażby ta kwestia powinna być uregulowana. No nikt nie mówi, żebyśmy dostawali 100% środków na funkcjonowanie szkół, na utrzymywanie obiektów. Z tym sobie radzimy, tak? I też przeprowadzamy w tym obszarze wiele inwestycji remontowych, związanych z zakupami. Też pozyskujemy środki chociażby z funduszy europejskich. Jakby tu samorząd dobrze funkcjonuje i sobie poradzi, no ale musi mieć pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli.
No ale co będzie, jak podwyżki wejdą teraz? No
ja jestem przekonany, że jeśli te podwyżki zostaną wprowadzone, no to muszą być na to środki z budżetu centralnego, bo samorządy no, nie mają takich funduszy lokalnie, żeby finansować wynagrodzenia nauczycielom.
To jeszcze zapytam pana prezydenta poproszę o komentarz odnośnie do zbliżających się wielkimi już krokami wyborów samorządowych. Czy to taki wstęp już do wyborów samorządowych?
Na razie mamy te rozstrzygnięcia dotyczące powołania nowego rządu. Pewnie kampania do wyborów samorządowych zacznie się dopiero gdzieś w styczniu, w lutym przyszłego roku, więc mamy tu jeszcze jakby kilka dobrych miesięcy. Natomiast to jest dobry też czas, żeby o sprawach samorządowych mówić, przypominać i też wymagać od nowego rządu rozwiązania pewnych kwestii, które od lat jak gdyby nie były załatwione. No, mowa tutaj chociażby o takich drobnych może sprawach, ale niezwykle istotnych, jak postulat komunalizacji lamp oświetlenia ulicznego. Bo w naszym mieście, ale w wielu innych miastach mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie część lamp oświetlenia ulicznego, tych słupów oświetlenia ulicznego, nie jest własnością gmin miast, tylko są one własnością spółek energetycznych. I tam na przykład samorządy nie mogą inwestować w wymianę lamp na energooszczędne, bo nie jest to ich majątek. Jako samorządy domagamy się od lat tego, żeby skomunalizować to mienie, czyli żeby to mienie spółek energetycznych przejęły gminy i miasta. To jest bardzo łatwe do przeprowadzenia przez parlament i tego jako samorządy byśmy oczekiwali. Więc na pewno będzie taki, te najbliższe miesiące mogą też przed wyborami samorządowymi być takim pozytywnym czasem do do tego, żebyśmy pewne rozwiązania jakby wymogli na parlamencie, a które będą korzystne po prostu dla lokalnych społeczności, bo jeśli te słupy oświetlenia ulicznego będą naszą własnością w pełni, zmodernizujemy je, no to wówczas będziemy płacili z budżetów naszych samorządowych mniej za oświetlenie uliczne, a wiemy, jak teraz wysokie są rachunki za energię dla przedsiębiorców i dla samorządów.
No, Ciechanów jest w tej dobrej sytuacji, że własny prąd ma,
no
prawda?
No tak, to prawda, mamy tutaj korzystniejsze ceny, ale mimo wszystko, jeśli mamy oświetlenie LED-owe, to wówczas zużycie energii jest o 50% około mniejsze niż wtedy, kiedy mamy na przykład to oświetlenie sodowe, bądź też jeszcze gorsze oświetlenie rtęciowe, a także w naszym mieście niestety są takie lampy oświetlenia ulicznego, które mają oświetlenie rtęciowe i należą właśnie do jednej ze spółek państwowych.
Panie prezydencie, to kończąc ten temat wyborów różnego szczebla, chciałabym zapytać, czy już wyłania się pana kontrkandydat w wyborach na prezydenta miasta? No,
przede wszystkim ja jeszcze nie ogłosiłem takiej decyzji dotyczącej najbliższych wyborów samorządowych, więc prośba jeszcze o cierpliwość. Myślę, że przełom tego roku i przyszłego roku to będzie taki czas, gdzie pewnie będą wszyscy podejmować decyzje dotyczące wyborów samorządowych. Jeszcze nie ma kampanii wyborczej do samorządu, więc jeszcze prośba o zachowanie tutaj spokoju i cierpliwości. Teraz myślę, że koncentrujemy się nad tym, jaka będzie ta układanka po stronie władzy centralnej w Warszawie. To jest niezwykle istotne. Na pewno jako miasto będzie nam zależało na tym, żeby ułożyć sobie te relacje pozytywnie z nową władzą.
To przejdźmy w takim razie do prozy życia, którą są inwestycje, którą są zadania realizowane oczywiście przez samorządy. Na początek o modernizacji i przebudowie dróg. Tak się składa, że na wielu osiedlach trwały prace inwestycyjne, które zostały już zakończone ostatecznie, panie prezydencie, ale też chciałabym o planach troszeczkę porozmawiać, bo tutaj ulica Śmiecińska się zaczyna wyłaniać, a ta ulica rzeczywiście jest wyczekiwana przez mieszkańców i przez przedsiębiorców. Jakby pan podsumował ten sezon inwestycyjno-drogowy, tak bym nazwała?
No ja bym to nazwał ofensywą drogową, jeśli chodzi o inwestycje naszego miasta, ponieważ z jednej strony mamy wiele projektów w tym roku pokończonych, ale też są takie, które są cały czas w trakcie, jak chociażby modernizacja ulic na Podzamczu. No i oczywiście jednocześnie przygotowujemy się też do kolejnych inwestycji drogowych i jest ich naprawdę sporo, bo to jest nie tylko ulica Śmiecińska, która rzeczywiście wymaga prac remontowych od dawna. Będzie tam nie tylko nowa nawierzchnia, chodniki, oświetlenie, ale też ścieżka rowerowa, a więc z ulicy Śmiecińskiej poprzez tą ścieżkę rowerową, która będzie wpięta w pętlę miejską, będzie można dojechać rowerem do każdego osiedla z tamtego miejsca. Ulica Śmiecińska to jest też miejsce, gdzie są nie tylko mieszkańcy, ale też przedsiębiorcy, którzy prowadzą tam swoje biznesy, stąd też ta modernizacja jest bardzo istotna z ich perspektywy. Ale mamy też planowane przebudowy chociażby ulicy Nadrzecznej i tu też został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. To są wszystko inwestycje, zarówno Śmiecińska, jak i Nadrzeczna, które rozpoczną się wiosną przyszłego roku, więc już tak naprawdę tego czasu do rozpoczęcia nie zostało dużo. Teraz chcemy wyłonić wykonawców na starym roku, podpisać umowy i wczesną wiosną będą mogły rozpocząć się prace. Ulica Nadrzeczna, no to jest ta ulica za ratuszem, można tak powiedzieć, a między ratuszem a Łydynią. Przy tej drodze znajduje się też rewitalizowany obecnie zabytkowy młyn. Zależało nam na tym, żeby i wraz z oddaniem odnowionego, zabytkowego młyna, rozbudowanego tego obiektu, oddać też równocześnie przebudować drogę, która tam się znajduje. Tam też będzie ścieżka rowerowa. Ruch pojazdów będzie tam jednokierunkowy, więc też to się zmieni. Będzie oświetlenie, będzie oczywiście chodnik, będą miejsca parkingowe wzdłuż tej ulicy. Kolejne inwestycje drogowe to są te, które dotyczą ulicy jaśminowej i malinowej. Tu też mamy uruchomione przetargi. Mamy też uruchomiony przetarg na dolny odcinek ulicy Pułtuskiej, to jest ten zabytkowy fragment. Tu opracowaliśmy dokumentację techniczną, też teraz szukamy wykonawcy, też się ta inwestycja zacznie wiosną przyszłego roku. Mamy też ulicę Bohaterów Września, to jest osiedle Zachód. Tutaj też szukamy wykonawcy tej inwestycji i mamy jeszcze ulicę Baczyńskiego na Kargoszynie, więc naprawdę tych projektów inwestycyjnych jest sporo. Jeśli uda nam się jeszcze jakieś środki zewnętrzne pozyskać, to może na kolejny rok dorzucimy kolejne ulice. Przypomnę, że projektujemy cały czas chociażby przebudowę ulicy Szwankę, gdzie też będzie ścieżka rowerowa i myślę, że też w przyszłym roku zaczniemy budowę alternatywnych dróg dojazdowych do Szpitala Ciechanowskiego. To też jest taka inwestycja, która będzie przez nas realizowana, ale finansowana w 100% przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia z marszałkiem. Planów, jak widać, jest bardzo dużo i one są nie takie, że to są jakieś obietnice rzucone i hasła, że tak będzie, tylko to są, one są już de facto potwierdzone, bo rozpoczęliśmy przetargi, szukamy wykonawców i będziemy podpisywać umowy, więc na pewno te projekty będą zrealizowane. Mamy tam dokumentacje techniczne, mamy tam wszystkie potrzebne zezwolenia, więc tylko umowa z wykonawcą i rozpoczynamy pracę.
To jeśli chodzi o inwestycje drogowe, proszę państwa. A teraz chciałabym przejść do tematu, panie prezydencie, konsultacji społecznych w sprawie przebudowy placu przed ratuszem. No one trwały, te konsultacje, nawet czas został przesunięty, przedłużony, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. Czy jest pan zadowolony z wyniku tych konsultacji?
Ponad 1500 głosów, czy osób, które oddały swoje głosy, wzięły udział w tych konsultacjach. Oczywiście można powiedzieć, że mogłoby być ich jeszcze więcej. Natomiast myślę, że dotychczas, jakby w historii miasta, jak popatrzymy na różnego rodzaju konsultacje społeczne, no to tak licznych konsultacji społecznych jeszcze nikt nie przeprowadził z drugiej strony. Więc trzeba uznać ten wynik za przyzwoity. No i też ta próba 1500 osób dla całego miasta też jest dosyć, myślę, wysoka. No i sam wynik, że 94% osób, które wzięło udział w tych konsultacjach, opowiedziało się za tym, żeby zwiększyć ilość zieleni na placu przed ratuszem.
No któż jasno, nie chce zieleni? No, jasno myślę, że każdy chce.
Jasno wskazuje to, że jak gdyby ten kierunek tych zmian jest pozytywny, słuszny, no i po prostu będziemy to realizować. Teraz jesteśmy w trakcie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego dla tego miejsca. Będziemy pewnie zabiegać o środki europejskie w ramach programu Polska Wschodnia, tak żeby pozyskać tutaj fundusze i tą inwestycję przeprowadzić. Jeśli chodzi o pewien czas, kiedy miałoby być to zrealizowane, to myślę, że optymistyczne założenie podpowiada mi, że może to być rozpoczęte nawet pod koniec przyszłego roku. Natomiast takie bardziej realne to pewnie jest wiosna 2025 roku. Tak bym to mniej więcej widział. Jak gdyby czuję się zobowiązany, żeby wynik tych konsultacji społecznych zaakceptować i go po prostu zrealizować, bo on jest jednoznaczny co do woli mieszkańców.
Panie prezydencie, projekt nie budzi jakichś kontrowersji. Bardzo przyjemny.
On nie mógł budzić kontrowersji.
Bardzo przyjemne rozwiązania, zieleni, prawda?
Też trzeba zaznaczyć jedno, że w składzie jury, które wybrało ten zwycięski projekt, był konserwator zabytków. Tam nie można wprowadzić zmian, które miałyby charakter radykalny, ponieważ mamy do czynienia z obszarem objętym ochroną konserwatorską. Więc były pewne bardzo futurystyczne propozycje zmian tego terenu, ale one nie przeszłyby przez opiniowanie konserwatora zabytków. Więc jeśli ktoś mówi, że tam powinno być ten teren zupełnie jak gdyby wywrócony do góry nogami, powinny się jakieś rozwiązania nietuzinkowe pojawiać, no to po prostu ta osoba powinna zejść na ziemię, bo tego rodzaju projekty nie dostałyby zgody na realizację konserwatora zabytków. Dlatego my poszliśmy tą drogą, że najpierw jest jury ekspertów, które wyłania koncepcję, która jest możliwa do realizacji, a dopiero ta koncepcja jest poddawana pod ocenę mieszkańców. Jak gdyby stąd tego rodzaju ścieżka, bo można byłoby przedstawić jakiś projekt właśnie z rozwiązaniami, które by wszystkich zachwyciły, które by kosztowały bardzo dużo, ale potem mieszkańcy by to wybrali, że tak, właśnie chcemy takiego rozwiązania, a potem konserwator zabytków powiedział, że no nie, on się na to nie zgadza. No i mamy zablokowany projekt inwestycyjny. A tutaj chodzi o to, żeby była ta ścieżka realizacyjna bardzo prosta. To znaczy konsultujemy coś, co jest możliwe do wykonania. I co najważniejsze z perspektywy budżetu, też staraliśmy się wybrać takie rozwiązanie, które będzie ekonomiczne, które będzie tanie. A tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z rozebraniem części kostki i wprowadzeniem nasadzeń w to miejsce. Więc to są rozwiązania, które są po prostu kosztowo dla nas optymalne, które nie będą obciążały budżetu miasta, tym bardziej jeśli uda nam się pozyskać jakieś fundusze zewnętrzne.
A i tak pojawiły się kontrowersje w przestrzeni publicznej. Głosy krytyki słychać. Jedni twierdzą, że w ogóle teren nie powinien być ruszany. Drugi, że właśnie to rozwiązanie takie ekstra futurystyczne. Inni uważają, że kolejne miejsce stworzy się dla osób, które tam spożywają alkohol na ławeczkach. Jak pan skomentuje te opinie, które w opinii publicznej krążą?
No to widać, że te głosy mają charakter minimalny, ponieważ 94% osób, które głosowało, skłania się za tą propozycją, to znaczy, że to są jakieś głosy marginalne, ale one zawsze się w dyskusji pojawią. Tak? No, tutaj co do kwestii tego, że jak gdzieś postawimy ławkę, to będą z niej korzystały osoby, które będą na niej spożywały alkohol, no to jest tak absurdalne sformułowanie, że nawet ciężko się merytorycznie do tego odnosić.
Panie prezydencie, za to nie budzi kontrowersji propozycja rekonstrukcji zabytkowego budynku dawnej kolei nadwiślańskiej. W okolicach Ciuchci ten budynek się pojawi. I teraz tak pomyślałam sobie, że ja pamiętam, jak ten budynek stał przy dworcu PKP i drzewo rosło w dachu. Miejmy nadzieję, że...
No, zostanie odtworzony budynek, ale bez drzewa. Bez drzewa, natomiast zieleń, która tam się znajduje, czyli chociażby jedno z drzew, takie bardzo okazałe, czy też labirynt, który tam powstał, cała ta zieleń zostanie zachowana i ten obiekt jakby będzie wzdłuż ulicy Fabrycznej, będą też tam miejsca parkingowe dodatkowe, zresztą sama ulica Fabryczna też jest przewidziana do kompleksowego remontu, powstanie też tam ścieżka rowerowa, tutaj jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. No sam budynek, my jesteśmy wręcz zobowiązani do tego, żeby go odtworzyć, bo on został przeniesiony wtedy, kiedy wykonywaliśmy tą inwestycję wokół dworca kolejowego, gdzie powstawała hala targowa, gdzie powstawały miejsca parkingowe, ten park and ride, więc my jak gdyby ten budynek złożyliśmy, przechowujemy jego elementy, a teraz będziemy go odtwarzać. Oczywiście on nie będzie wyglądał tak jak kiedyś, on będzie też odnowiony, czyli będzie odtworzony, ale też zrewitalizowany, tak to nazwijmy, tak żeby można było z niego korzystać. I jak gdyby będzie tam to miejsce, które tematycznie będzie powiązane z tym, że to jest budynek po dawnej kolei nadwiślańskiej, a więc stworzymy tam takie miejsce, gdzie będziemy przypominać historię chociażby wąskotorówki, kolejnictwa, ale będą też tam takie salki, które będą przeznaczone do spotkań, na przykład organizacji pozarządowych. Myślimy o tym też, żeby stworzyć tam punkt informacji turystycznej albo jakieś miejsce sprzedaży pamiątek związanych z miastem. Te decyzje jeszcze są przed nami. Przede wszystkim decyzją konserwatora zabytków jesteśmy zobowiązani, żeby ten budynek odtworzyć i to chcemy zrobić. Udało nam się też pozyskać
miejsce
na to pieniądze, około 1,5 miliona złotych, natomiast całość tego projektu to będzie około 3 milionów złotych, takie są szacunki.
To dobre miejsce, też kawałek historii tego miasta. Wiele osób z nostalgią wspomina przecież kolejkę, która jeździła tutaj przez Ciechanów. My pytaliśmy pana wójta Krasnego niedawno, czy Ciuchcie zabierze. Pan wójt powiedział, że nie, że może zostać w Ciechanowie. Także bardzo, bardzo ładny punkt miasta i taki właśnie związany z charakterem naszego miasta.
Ta przestrzeń bardzo się zmieniła w ostatnich latach właśnie pomiędzy ulicą Sienkiewicza, Fabryczną, a wiaduktem w ulicy Płockiej. Wiele inwestycji tam jest przeprowadzanych, bądź było przeprowadzonych, bo to jest i ta zieleń, która tam pięknie wygląda, to jest i postawienie tej lokomotywy i budynek przyfabryczny, który jest teraz w trakcie odnawiania i ten budynek, który za chwilę się pojawi, związany z tą konstrukcją zabytkowego obiektu dawnej kolei nadwiślańskiej, który wcześniej był zlokalizowany właśnie w obszarze dworca kolejowego przy ulicy Sienkiewicza. Więc na pewno jeszcze w połączeniu z rewitalizacją, odnową ulicy Fabrycznej, gdzie będzie ścieżka rowerowa, no to wszystko naprawdę nabierze takiego kompleksowego znaczenia i sensu i na pewno będzie to miejsce bardzo uczęszczane przez naszych mieszkańców. Można powiedzieć, kolejna wizytówka naszego miasta.
Nowy punkt na mapie turystycznej. Panie prezydencie, przejdźmy do sportu, ponieważ sporo dzieje się tutaj, jeśli chodzi o remonty obiektów sportowych, ale też wyłonił się już piękny obiekt na stadionie przy ulicy 3 Maja. Kiedy finał budowy tego obiektu i jakie inwestycje w sport samorząd zamierza przeprowadzić?
Jeśli chodzi o budynek zaplecza technicznego, sportowego na miejskim stadionie, to sama budowa została już zakończona. W ostatnich dniach zostały też zakończone prace związane z wyposażeniem tego budynku. I myślę, że w najbliższych 2-3 tygodniach nastąpi jego takie formalne otwarcie. Będą mogli korzystać lekkoatleci, kluby sportowe, piłkarze. Naprawdę wewnątrz już widziałem ten budynek imponująco wygląda, więc wkrótce będziemy mogli też państwa dziennikarzy zaprosić, żeby pokazać wszystkim mieszkańcom, jak ten obiekt wygląda. Kosztował ponad 7 milionów złotych, 2,5 miliona złotych udało nam się pozyskać z Ministerstwa Sportu na ten obiekt. Natomiast z innych inwestycji sportowych, które teraz są realizowane, no to odnawiana jest hala przy ulicy 17 stycznia. Zarówno z zewnątrz jest budynek ocieplany, będzie nowa elewacja. Wewnątrz blisko końca też są prace związane z nową nawierzchnią syntetyczną dla tych klubów, które użytkują ten obiekt. No, głównie to jest Jurand Ciechanów, czyli piłka ręczna. Prawdopodobnie 4 listopada odbędzie się pierwszy mecz Juranda Ciechanów na tej hali w Lidze Centralnej jako gospodarzy, bo oni w ostatnich tygodniach grali głównie przede wszystkim na wyjeździe, właśnie z uwagi na remont nawierzchni hali. Natomiast on już się zbliża do końca i prawdopodobnie 4 listopada będzie ten pierwszy mecz w Lidze Centralnej jako gospodarz.
To miło słyszeć. Oczywiście o sukcesach zawsze chętnie mówimy.
No
i
na stadionie
sportowców
też jest jedna jeszcze inwestycja sportowa, która zacznie się w przyszłym roku. To jest odnowienie boiska treningowego dla piłkarzy. I tutaj planujemy pewnie na wiosnę ruszyć z tym projektem.
Panie prezydencie, za kilkadziesiąt minut dosłownie rozpoczną się ciechanowskie senioralia. Podejrzewam, że już pierwsze badania profilaktyczne w tej chwili są prowadzone w hali sportowej. Jakby pan chciał zaprosić jeszcze tych mieszkańców, którzy nie słyszeli o wydarzeniu?
No to są piąte ciechanowskie senioralia. Październik to jest święto seniorów. My zawsze przygotowujemy dla osób dojrzałych po 60 wiele ciekawych wydarzeń w naszym mieście w całym tym miesiącu, no ale tak naprawdę i w ciągu roku jest wiele atrakcji przygotowywanych specjalnie dla naszych mieszkańców w wieku senioralnym. Dziś oprócz takich badań profilaktycznych, które można rzeczywiście wykonać na hali przy ulicy Kraszewskiego, wydarzenia artystyczne. Wystąpią nie tylko gwiazdy znane ze estrady, ale też wystąpią sami seniorzy. Właśnie o to chodzi, żeby się integrować, żeby się spotykać, żeby ze sobą rozmawiać. Są też przygotowane drobne prezenty dla wszystkich, którzy się dzisiaj pojawią przed godziną 16 w hali na ulicy Kraszewskiego. No i takim kulminacyjnym momentem będzie występ Włodzimierza Korcza z Alicją Majewską i potem na sam koniec potańcówka dla seniorów. Serdecznie zapraszam wszystkich. Ja również będę od godziny 16 w budynku przy ulicy Kraszewskiego. Będzie można powymieniać opinie, porozmawiać i też będziemy zachęcali seniorów do tego, żeby wypełnili taką ankietę. To będzie dla nas bardzo ważne, bo tworzymy strategię miasta właśnie na rzecz seniorów. Chcemy jakby kompleksowo opracować różnego rodzaju rozwiązania, które będą służyły osobom starszym i potrzebne nam takie badania ankietowe, wyrażenie opinii przez poszczególnych seniorów odnośnie ich potrzeb, zainteresowań i to będzie nam właśnie służyło temu, żeby opracować tą strategię działań na przyszłość, na kolejne lata. Będę też o tym mówił podczas tego spotkania.
To dobra wiadomość, a jeśli chodzi o zaproszenie do zabawy, do tańca seniorów, to nie trzeba prosić. Są zawsze gotowi.
Pełna zgoda, tak. Już nieraz to obserwowałem, dlatego już dzisiaj mogę też zapowiedzieć, że będzie kolejna duża impreza właśnie dedykowana seniorom i ona będzie oczywiście na koniec tego roku, czyli w Sylwestra 31 grudnia. Sylwester dla seniorów organizowaliśmy w roku ubiegłym. Cieszył on się wielką popularnością i w tym roku też go przeprowadzimy.
To już zapowiadamy w tej chwili to zaproszenie dla Państwa seniorów. Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie Prezydencie.
Dziękuję Pani Redaktor serdecznie. Dziękuję serdecznie.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.